Mamy środę, minęła godzina 20. Jak co tydzień o tej porze bardzo miło mi powitać Państwa w kolejnym naszym programie z rodziną mi do twarzy. Ewa Szyndler, dobry wieczór. A dzisiaj w studiu Radia Doksa moi Państwa goście i Anna Zawadzka. Witam Cię bardzo serdecznie.
Dobry wieczór.
Jest z nami także Jurek Mika. Dobry wieczór, Jurku.
Dobry wieczór.
I ksiądz profesor Marek Lis, prodziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, medioznawca. Witam Cię serdecznie.
Kłaniam się Państwu, szczęść Boże.
Proszę Państwa, zapowiadany od dwóch dni temat, wpływ kultury masowej na rodzinę. Co się dzieje z nami, z innymi członkami rodziny, z naszymi dziećmi, pod wpływem tego, tych wszystkich informacji, które do nas docierają, sposobu, w jaki są podawane. Chciałam zacząć od definicji, ale mnie Państwo tutaj przed wejściem na antenę trochę zgasili, że tak naprawdę definicji kultury masowej jednej nie ma, w związku z tym nikt tutaj nie da mi jednej prostej odpowiedzi. W każdym razie kultura masowa, czyli co? Niemniej jednak troszkę musimy to pojęcie sobie uściślić. Czym jest kultura masowa? Tak jak powiedziałam, informacje, które do nas docierają, które nas bombardują w bardzo wielu miejscach, tak? Jesteśmy w szkole, jesteśmy na ulicy, jesteśmy w domu. Czy w kościele też mamy do czynienia z kulturą masową?
Ale pewnie, że tak. Znaczy, z tymi kulturami, bo dobrze, że tutaj mówimy w liczbie mnogiej, jest pewien kłopot. Swego czasu mówiono o kulturze niskiej i wysokiej. No ale gdybym podał teraz takie rozróżnienie, to zapewne wielu kulturoznawców zjadłoby mnie na żywo, mówiąc, jakim prawem można tutaj, kto decyduje o tym, co jest wysokie i co jest niskie. Mówiło się o kulturze popularnej, o kulturze masowej, o tej, która daje jakiś szeroki, inaczej zapewnia sobie szerokie publiczności. No ale gdybyśmy sobie pomyśleli o takich różnych definicjach, no dobrze, symfonia Mozarta, czy jakaś opera wielka, oratorium Händla, będziemy klasyfikować jako kulturę tą wielką, wysoką, tak?
No dobrze, ale tak, chyba, że zacznie być puszczona co 3 godziny
chyba,
w radiu masowym.
Otóż to i tu się już pojawia problem. Ale ten Mazurek, który zasłyszał na mazowieckiej wsi, Fryderyk Chopin, przetworzony przez niego muzycznie, przestał być kulturą popularną i stał się kulturą wysoką, przestał być tą kulturą masową, zwykłą i stał się nagle jakąś inną kulturą. Nie, ja myślę, że tutaj...
Nie idźmy tą drogą.
To nie jest ta droga. Ja myślę, że tutaj całkiem świadomie chyba powinniśmy zdać sobie sprawę z tego, że jest to jednak pojęcie jakoś niedefiniowalne.
Ale są pewne wyznaczniki.
Tak, są wyznaczniki.
Że nie potrzeba zbytniego wykształcenia, jakiegoś szczególnego przygotowania, żeby móc tę kulturę odbierać. Też ma ona taką funkcję integrującą. To jest też chyba takim wyznacznikiem, że
de facto,
powinna łączyć.
De facto każda kultura jakoś integruje, a równocześnie rozdziela. Bo kultura ma swoich adresatów. Myślę, że tutaj to, co właśnie chyba się na to zgodzimy, na to sformułowanie, które padło, że będziemy się posługiwać takim intuicyjnym rozumieniem.
Myślę, że słuchacze intuicyjnie i świetnie też jakby zrozumieją.
I mam nadzieję, że z nami
tak,
się zgodzą.
To, o czym mówimy i o nośnikach kultury masowej, które są częścią kultury masowej, nie po definicji, żeśmy się tu zebrali, ale po to też, żeby przyjrzeć się temu, jak to wszystko wpływa na naszą codzienność, na nasze życie rodzinne. Czy wy łapiecie się na tym, że z takim ubolewaniem stwierdzacie, że... Jednak to filmy, bajki, nie wiem, telefony, to jest coś, co czy chcemy, czy nie chcemy, ma wpływ na nasze życie rodzinne i to nie zawsze wpływ najlepszy.
Są takie sytuacje. Ja mam takie doświadczenie z moimi dziećmi, że no, ta kultura, która dociera właśnie do młodzieży, jest dla nich atrakcyjna. No i teraz kwestia jest taka, czy... My zostawimy ich samych z tym, żeby oni sobie to oglądali, czytali, cokolwiek z tym robili, czy po prostu jako rodzice przysiądziemy się, zobaczymy, co oni oglądają, czego słuchają, co czytają
i po prostu będziemy z nimi o tym rozmawiali. To jakby nie znaczy na dzień dobry, że jest zła, trzeba to sprawdzić.
Tak, bo jeżeli ja z góry powiem, zabraniam ci tego oglądać, tego nie ruszaj, tutaj nie wolno tego czytać, no to dziecko powinno mi zadać pytanie, dlaczego nie? No bo jeśli mnie o to nie zapyta, to też będzie coś dziwnego. Więc mnie się wydaje, że należy po prostu z dziećmi rozmawiać o tym, z czym one mają na co dzień do czynienia.
kiedy mamy małe dzieci, jesteśmy w domu i my widzimy, co te dzieci oglądają, prawda? Mamy wpływ na to, jaki to jest dobór bajek, co one czytają, co my im czytamy, jak uczymy je wybierać, ale przychodzi taki moment, że nie jesteśmy w stanie skontrolować tego, po co sięgają przykładowo nasze dzieci.
Ja mam wrażenie, że wpływ kultury to bardziej kwestia tego, na co możemy mieć wpływ w ogóle. I myślę, że w tym momencie możemy sobie powiedzieć, że możemy mieć wpływ na sposób reakcji. Natomiast mały mamy wpływ na to, co do dzieci dociera. Bo nawet jeżeli ktoś nam pokaże, czy może to pokazać, to najczęściej już gdzieś indziej pokazuje i dziecko to już wie. A przy dostępności telefonów, komórek, różnego rodzaju środków w tej chwili, zasadniczo każdy film można pokazać nic nie spodziewającemu się człowiekowi zza węgła i po prostu przekazać mu przed oczy. I teraz pytanie, czy właśnie będziemy zmierzać do tego, żeby jak najwięcej obrazów, jak najwięcej informacji było przyjmowane w sicie naszej wspólnoty małej, rodzinnej, czy jest to niezależne? Moim zdaniem są takie zjawiska dwa, na które bardzo warto zwrócić uwagę, czyli już te wszystkie elementy kultury oglądane, przyjmowane przez dziecko bardzo indywidualnie, łącznie z tym, że bierze sobie komputer, czyli ekran jakiś przed oczy i idzie w ciemność pokoju swojego i samo tam coś przeżywa. A na ile, i to chyba nie dotyczy tylko dzieci, tu się teraz złapałem w myślach, że to również dotyczy każdego z nas.
My mamy jakiś nawyk mówienia o dzieciach, prawda?
Tak, każdego z nas.
Czujemy się mądrzejsi troszkę chyba,
nie? Czy się próbujemy się, no właśnie, czy próbujemy się dzielić z innymi, no bo jednak są pewne skrytości pewne obrazy, czy dźwięki, czy rzeczywistości, które przyjmujemy, no i to jest tak, że jeżeli mamy to tylko dla siebie, to nasze reakcje, nasze działania zostają tylko jakby dla nas i czasem mogą prowadzić nieodwracalne zmiany.
Mhm. Mówisz laptop, telefon, komputer, idziemy do siebie, czyli czy możemy pierwszy taki wniosek, że się atomizujemy po prostu, gdzieś ta rodzina się rozdziela na pokoje i na swoje nośniki, prawda, informacji.
Ale paradoksalnie to nawet jest książka czy czasopismo, jeżeli przynoszę czasopismo w teczce, wyciągam ją w skrytości, że tak powiem, gdzieś i sobie przeglądam, to też jest trochę tak, że ta nasza wspólnota rodzinna jest w tym momencie już inna.
Mnie się wydaje, tak przychodzi mi jeszcze do głowy taka myśl, że dzieci trzeba nauczyć wybierać, żeby właśnie w tym całym bałaganie różnych rzeczy, tak, które do nas docierają na co dzień, też umiały wybrać sobie to, jakąś może jedną rzecz, no kilka, no nie wszystko, bo teraz mamy problem z tym, że bardzo dużo do nas rzeczy dociera różnymi kanałami, bombarduje nasz system nerwowy. I my, dorośli, mamy często problem z tym, żeby się zdecydować na coś odrzucić, a jak do tego są przygotowane dzieci, no to wydaje mi się, że to jest, no właśnie tego trzeba je uczyć. Pamiętam taką sytuację, kiedyś poszłam z moimi synami na jakąś tam zabawę, tam były oczywiście dmuchane te takie skakanki dla dzieci, różne trampoliny, karuzele, mnóstwo rzeczy. Pozwoliłam moim dzieciom wybrać sobie jedną atrakcję. Umówiliśmy się, że wybiorą sobie jedną i będą mogły z tego sobie skorzystać. Natomiast, no, ale odezwał się mój młodszy syn, mówi, że no tutaj kuzynka może wybierać sobie wszystko. Tu była na jednym, idzie na drugie gdzieś tam, no bo ona przyszła jeszcze ze swoim wujkiem, ojcem chrzestnym, który tam jej po prostu fundował różne atrakcje, było tego dużo. I ja wtedy właśnie powiedziałam, na pytanie, dlaczego my możemy tylko jedną wybrać sobie atrakcję, powiedziałam, chciałabym, żebyście nauczyli się wybierać. Widząc dużo różnych rzeczy, zdecydujcie się na jedną. I no, dla nich to było wtedy trudne, pamiętam. No.
Pytanie, które tutaj już gdzieś wypłynęło, tak, jak my możemy być przewodnikami dzieci w tym świecie kultury masowej, kiedy, tu się tak patrzę na księdza Marka Lisa, kiedy my sami się tracimy, kiedy sami ulegamy często temu takiemu bałaganowi informacyjnemu, czy my jesteśmy wyposażeni, nie mamy narzędzi jakby, no chociaż nie, no to nie jest tak, że nie mamy narzędzi, mamy, no.
No nie mamy. Ja tu będę bardzo pesymistycznie nastawiony, ale ten mój pesymizm nie będzie wynikał oczywiście z osobistych doświadczeń, bo tu w przeciwieństwie do was, no nie mogę powiedzieć, że moje dziecko to czy tamto. No,
Ale student przykro mi, owszem, no.
Ale nie, to nawet nie chodzi o obserwowanie studentów. Tu bardziej tę wiedzę zawdzięczam różnym analizom, po które sięgam, czytam i jestem delikatnie mówiąc przerażony. Zacznijmy od, chcę nawiązać do tego, co powiedział Jurek. Mianowicie mówiąc o takiej atomizacji, ale zimowy wieczór, nie używajmy takich trudnych słów, to chodzi o to, że coraz bardziej się oddzielamy od siebie. Jesteśmy jak te...
Każdy w swoim kąciku.
Każdy w każdym swoim kąciku, tylko uwaga. To nie wynika z dokonywanych wyborów. I tutaj chciałbym na to zwrócić uwagę. Tylko wynika z natury mediów, jakie trafiają w nasze ręce. Dzisiaj paradoksalnie stoimy wobec nieskończonego niemalże mnóstwa wyborów, które niekoniecznie współtworzą w nas podobne światy.
Kiedyś to czytaliśmy... takie rzeczy, tak, ja przepraszam, jak telewizor, choćby zwykły telewizor w domu, on jeszcze skupiał, prawda?
On skupiał rodzinę.
Razem rodzinnie można było pooglądać. Kina, teatry, filharmonie, miejsca koncertowe. To były jeszcze jakieś miejsca wspólnotowe. W tej chwili rzeczywiście propozycje są takie, że im mniejsze urządzenie, tym jesteśmy dalej, nie? Jakby ta taka prawidłowość. Teraz tylko pytanie... Czy my mamy jakiekolwiek szanse, no bo są z pewnością jakieś zasady korzystania z tych wszystkich narzędzi.
Ale nie ma, zasad. Dlaczego?
Ale to każda rodzina, no nie wiem.
Nie, momencik. Ustawmy sobie najpierw świat, w którym jesteśmy. Jesteśmy w świecie, który 10 lat temu stał się światem absolutnie nowym i innym. Nie darmo te technologie, którymi się teraz otaczamy, smartfony, tablety, komputery, internet... Ujmę to w tych czterech pojęciach. Smart telewizory tu również będą do tego należały. Nie darmo nazywamy te technologie nowymi mediami. One nie są nowe dlatego, że chronologicznie są nowe. Bo ktoś mógłby powiedzieć, no dobra, to w roku 50 telewizja była nowym medium, a w 23 radio było nowe. Nie. One są nowe, bo zmieniają zupełnie sposób relacji z tym medium. Indywidualizując, atomizując, wchodząc w nasze życie, proponując nieskończoność treści o nieprzewidywalnym przebiegu. Gdy kupowaliśmy w kiosku gazetę, to po pierwszej stronie następowała druga, a na końcu były strony sportowe. Gdy wchodzimy do internetu, to po wpisaniu pierwszego adresu, nawet jeżeli to dziecko dokonuje wyboru, nie wiemy, co będzie następnym. Pojawiają się pierwsze publikacje, które pokazują, że jest to zjawisko dla rodziny dość trudne, no, żeby nie powiedzieć niebezpieczne.
I to jest teraz tak, bo teraz się zastanawiam, z naukowego takiego punktu widzenia nie mamy tych narzędzi, natomiast życie nie pozwala na to, żeby ich nie mieć, zwłaszcza życie rodzinne. Czy wy jako rodzice możecie poprzestać na tym, że nie ma narzędzi, nie jesteśmy wyposażeni? No czy nie ma takiej opcji? Po prostu są, czy nie ma, to coś trzeba znaleźć, żeby w jakiś sposób sobie radzić.
Mój znajomy mówi, że Pan Bóg dał nam takie coś na głowie, między uszami i że to jest tak doskonałe narzędzie, że powinniśmy sobie poradzić z wszystkim, co wymyślimy. Podkreślam, z wszystkim, co wymyślimy, bo jesteśmy w stanie sobie o tym to robić. Ja wbrew pozorom tutaj do mojego przedmówcy będę trochę optymistą, ponieważ zauważyłem na przykład taką rzecz. To nie trwało dwa dni, to był dłuższy okres, nad którym pracuję od pewnego czasu. Udało mi się doprowadzić do sytuacji, kiedy moje dzieci, zwłaszcza te starsze, schodzą do pewnych zajęć do wspólnego pokoju. Co więcej, jeszcze jest taka trudna rzecz, która no, jest ryzykowna, ale to też jest zjawisko kultury, tak? Czyli w rodzinie, jak ktoś indywidualnie słucha muzyki, to od czasu do czasu ktoś zagląda, co słuchasz. Albo w związku z tym ktoś mówi, a znacie to? Jakby uwspólniając te działania. Oczywiście kluczem wcale nie jest dostęp media czy techniczne strony, tylko chęć zainteresowania się drugim człowiekiem. I mi się wydaje, że tu jest problem z mediami, czyli jeżeli my nie będziemy chcieli podejmować wysiłku, to media nas mogą zaprowadzić bardzo mocno do tej pesymistycznej wersji, czyli do takiego absolutnego zindywidualizowania i oderwania się od rzeczywistości wspólnotowej. Natomiast jeżeli się sobą interesujemy, to możemy nawet przez żart przy śniadaniu wrzucić temat, że ktoś jest miłośnikiem takiej muzyki i w związku z tym wszyscy słuchają tylko tej muzyki i dzisiaj sobie damy spokój. ale to już jest poczucie wspólnoty, że na coś sobie zadaliśmy pytanie. Zainteresowaliśmy się tym kimś, kto po prostu lubi takie obrazy i cenimy to, że on lubi obrazy. My nie lubimy, ale pójdziemy z tobą raz na wystawę, żeby zobaczyć, co ty lubisz.
Czyli to jest, wiesz, tak teraz, kiedy cię słucham, Jurku, to mam takie wrażenie, która ciekawość zwycięży? Czy bardziej zwycięży ta ciekawość, którą, co czeka mnie w moim, no, moim medium, prawda, w moim, nie wiem, smartfonie, laptopie i tak dalej, czy ciekawość, co interesuje tą drugą osobę, bo takie mam wrażenie, że jest to kwestia po prostu ciekawości, która wygra.
Gdyby to było tylko związane z kwestią wyboru i ciekawości, ale publikacje, które to by można było podpowiedzieć, z ostatnich kilku lat, to są rzeczy świeże, takiego niemieckiego psychiatry książka Manfred Spitzer, nazywa się autor, który mówi o cyberdemencji. Nie. Albo Nicolasa Carra, fantastyczna książka Płytki umysł.
Tak. Albo taka przerażająca.
Tak. Fantastyczna pod tym względem. Dlaczego? Dlatego, że ci autorzy, opierając się na badaniach, które dotyczą bardzo krótkiego na razie okresu czasu, bo z tymi nowymi technologiami mamy do czynienia właściwie od dziesięciolecia. Tak naprawdę one są w naszych kieszeniach od pięciu lat powszechnie, od paru lat. To jest zupełnie coś nowego. Natomiast odwołując się także do innych badań, chociażby nad telewizją, co do której wiemy, że sprowadziła na ludzkość niestety sporo nieszczęść, w przeciwieństwie do książki, która wytworzyła naprawdę sposoby myślenia i reagowania ze światem i poznawania świata. O tyle te nowe technologie, zwróćmy uwagę, to nie są technologie bezinteresowne. One się pojawiają w naszych kieszeniach po to, żeby przywoływać nasz czas. Ten nasz czas jest okupiony reklamą. Ta ich bezpłatność, bo za darmo mogę posłuchać muzyki, obejrzeć filmy, podowiadywać się masy rzeczy, z czymś jest związane. Obaj ci autorzy są tu zgodni, że dochodzi do rzeczy zupełnie nowej, mianowicie do zmian poznawczych na poziomie mózgu. I to zmian, które zmieniają nasze wewnętrzne struktury. Sam fakt używania telefonu komórkowego, albo nawigacji satelitarnej, albo wyszukiwarki Google'a sprawia, że zaczynamy inaczej myśleć, niż myślą ludzie czytający książkę. I to jest rzecz, która mnie trochę niepokoi, bo tak naprawdę...
Te zmiany zachodzą nieświadomie, my tego nie wiemy.
My tego nie wiemy, znaczy... Nie zdajemy sobie z tego sprawy, ale medium to zresztą Marshall McLuhan zauważył jeszcze w latach 60. Medium, które wykorzystujemy, niezależnie od treści, które niesie, a więc niezależnie od wyborów, jakie dokonamy, to medium zaczyna zmieniać nasz sposób bycia, życia i myślenia.
Tak, ale z drugiej strony tego medalu też jest taka. To z jednej strony mamy te wszystkie negatywne efekty, o których mówimy, ale z drugiej strony, jeśli Jurku, twoja córka Magda wyjeżdża na misję do Afryki, to ty dzięki tym nowym mediom masz możliwość bycia z nią bliżej, kontaktowania się, przekazu informacji szybkiego, prawda? Kiedy twoi synowie, Asiu, wychodzą z domu, dzięki telefonom komórkowym masz możliwość wiedzenia, gdzie oni są, prawda? Jakiegoś kontaktu z nimi. No, z jednej strony tak, a z drugiej strony tak.
No ja tak obstawałabym przy stanowisku jednak, że no bardzo ważne jest to, żeby interesować się, co się tak naprawdę, no co się dzieje w życiu tych naszych dzieci. Pomimo tego, że nie jesteśmy w stanie skontrolować tak naprawdę wszystkiego, co dociera, czy no, do naszych dzieci, bo nawet my sobie możemy z tym nie radzić, wszystkim, co dostajemy na co dzień, taką dawkę informacji, to wydaje mi się, że no bardzo ważne jest to, żeby ze sobą w rodzinie po prostu być. Owszem, nie mamy wpływu na to, co się dzieje, jak ta kultura się rozwija, jakie to ma tempo. Natomiast myślę, że w naszych rękach są takie po prostu sprawdzone narzędzia. Rozmowa.
Czyli jakie możliwości daje to, co Jurek mówił, co jest między uszami, każdy
tak,
ma, nie?
Popatrzenie. Przecież no, my jako rodzice, myślę, widzimy wiele rzeczy, tak wyczuwamy intuicyjnie. No widzimy po oczach dziecka, co się dzieje, po wypiekach na twarzy, po tym, jak ono zaczyna się zachowywać, czy jest spokojne, czy jednak niespokojne. Wiele rzeczy możemy wyczytać, tak te dzieci nam i tak przekazują niewerbalnie, ale żeby to umieć odczytać, to potrzebna jest pewna, no taka jedność w rodzinie. I myślę, że to jest też recepta na to wszystko, może nie na wszystko, ale jest to jakiś sposób, żeby jako rodzina też móc kontrolować w jakiś sposób to, co przychodzi do nas. Tak mi się wydaje.
Całkiem niedawno obejrzałem i polecam państwu sięgnięcie. W internecie można znaleźć. Jest kapitalny serial zatytułowany Czarne lustro. Black Mirror. Czwarty sezon się właśnie zaczął. I jeden z odcinków czwartego sezonu, zatytułowany Archangel, mówi właśnie o mamie. Przychodzi na świat dzieciątko. To dzieciątko spotyka, gdy ma 5 czy 6 lat, coś niedobrego, gdzieś gubi się na placu zabaw. No i mama teraz, no, samotnie wychowująca to dziecko, jest jeszcze dziadek, który pomaga, próbuje znaleźć metodę, no właśnie czego, takiej pomocy, takiej bliskości, takiej kontroli. I odpowiedzią staje się, stąd tytuł filmu, firma informatyczna nowych technologii, która proponuje takie nieduże implanciki, które pozwalają widzieć na ekranie, gdzie dziecko się znajduje, co robi, co więcej, pozwala widzieć oczami dziecka, co więcej, pozwala obraz w sytuacji, gdy coś może nieść niepokój, wyłączać.
No tak, tylko że my mówimy teraz o tym, co zrobić, czy jak funkcjonować, tak, żeby nie dojść do takiego momentu, prawda?
Tylko zwróćmy uwagę, że tu się w ogóle pojawia strasznie też trudna rzecz. Ja nie zazdroszczę rodzicom i wychowawcom tej odpowiedzialności, jakie bierzecie na siebie. Bo żyjecie...
Łatwiej opisywać.
Łatwiej to opisywać. Mówię, ja tu stoję w takiej wygodnej pozycji. Dość wygodnej i całkiem sobie niestety zdaję z tego sprawę. Natomiast problem jest taki, że my należymy do dwóch różnych pokoleń. To, co Mark Prański opisał na początku bieżącego wieku, a więc to już dawno temu, naście lat temu, pokazując, że istnieje pokolenie tak zwanych cyfrowych nomadów, a więc to jesteśmy my, którzy urodziliśmy się w epoce przedcyfrowej i my się uczymy tych urządzeń i paradoksalnie my lepiej znamy te urządzenia, bo musieliśmy się ich uczyć. A z drugiej strony jest to pokolenie tych tak zwanych cyfrowo urodzonych, tubylców cyfrowych. Słowo tubylców gorzej brzmi, więc wolę takich cyfrowo urodzonych, którzy no właśnie teoretycznie przychodzą na świat ze smartfonem, z internetem, zanurzeni są w tym świecie, ale to jest troszeczkę tak, jak nie czujemy zapachu powietrza, którym oddychamy i ryba podobno nic nie wie o wodzie, która ją otacza, póki się coś z tą wodą nie zacznie dziać. I tu pojawia się problem, że my jesteśmy też różni pokoleniowo i do tych wszystkich różnic, jakie swego czasu narastały między nami, a naszymi rodzicami i cofając się jeszcze bardziej, to dzisiaj te różnice się pogłębiają, bo inny świat.
Zgadza się, ale wydaje mi się, że kultura też niesie taki przekaz, tak rozmiękcza, chodzi o to, żeby tak rozmiękczyć te nasze struktury rodzinne troszeczkę. No tak jak oglądam nawet, czasami zerkam na te seriale, które mój młodszy syn sobie włączy. Dzieci mieszkają, ale bez rodziców. I im jest tak fajnie. Oni są zawsze fajnie ubrani, tacy wyluzowani. Nogi trzymają na stole.
I te stoły są zawsze czyste.
Ale nie, tam jest taki kontrolowany bałagan. On jest taki kulowy ten bałagan. Taki super fajny bałagan, tak. I tak czasami się przysiądę i mówię, o zobacz, no tutaj dzieje się coś takiego. Wyobrażasz sobie na przykład, żebyś ty się tak do mnie zachował albo tak powiedział. I wydaje mi się, że jednak jak się z dzieckiem rozmawia o tym trochę, jesteśmy w stanie pewne rzeczy jeszcze wyczulić te nasze dzieci na pewne sprawy, które się dzieją. Mimo tego ogromu i prędkości tego wszystkiego, tej zmiany, tych seriali, tych bajek, tego jest tak strasznie dużo, to mimo wszystko wydaje mi się, że jednak no, jak rodzic jest blisko i jednak zwróci uwagę na pewne rzeczy, no nie wiem.
Takiego pokazania, tak, że to jest jakby jedna z wersji świata, ale nieprawda o świecie.
Ja mam takie wrażenie, że jednak potrzeba nam tej chwili z początku naszego spotkania, kiedy mówiliśmy o definicji. Bo my tutaj troszkę dotykamy dwóch rzeczywistości. Jedna to jest coś, co mówimy o kulturze. Dla mnie kultura to są pewne obszary wartości, zasady, sposoby działania, sposoby na życie. Generalnie coś, co można zdefiniować poprzez różne sposoby zachowań. upraszczam, oczywiście mam tego świadomość, tak? I w kulturze, w całości kultury może być taka kultura, za którą idę i taka kultura, za którą nie idę. Wręcz jest taki obszar kultury, w który będzie dla mnie wrogi. Myślę, że bardzo dobrze ilustruje to pojęcie kultura życia i kultura śmierci, o której mówił Jan Paweł II, tak? Że otacza nas kultura śmierci, ten element, który jest zachwycający dla niektórych. I specjalnie powiem, że przejawem kultury śmierci są na przykład lalki dla dziewczynek, mhm. które pokazują wizerunki lalek diabelskich, tak? Czy jakichś takich
wampirycznych,
tak? I to jest też wybór. Natomiast drugą rzeczą to są nośniki, czyli to, co tworzy media. Czyli to, czy mamy ekrany. W tej chwili podobno statystycznie wynika, że jesteśmy mniej więcej około 10 godzin średnio przed monitorem. Różnym, ale około 10 godzin dziennie. To wcale nie jest bardzo wysoka średnia, jak patrzę na niektóre osoby. Ale to jest średnia. I to są dwie rzeczy, jakby raz kultura, czyli tutaj z całą pewnością uważam, że rodzina dokonuje wyboru i dopóki jesteśmy razem, to ten wybór jest możliwy do wyboru, do dokonania. Natomiast jeżeli zostaniemy rozczłonkowani...
Co znaczy dopóki jesteśmy razem? Dzieci potem idą do szkoły na przykład, wychodzą w ten świat i wtedy te już wzorce się zaczynają ścierać.
Dopóki jesteśmy razem, czyli dopóki mamy ze sobą więź i dopóki punktem odniesienia może być ten... To, co ja w tej więzi i w tych przeżyciach moich mam z rodziny. Czyli jeżeli ktoś mi podtyka pod nos coś, co jest, wygląda atrakcyjnie, ale budzi to moje jakieś zainteresowanie, w sensie co to jest w ogóle i o co tu chodzi, coś mnie niepokoi, to pierwszą konfrontację mogę wykonać z rodziną. Oczywiście potem jest taki moment, kiedy ta rodzina już nie jest jedynym punktem odniesienia. Ale jeżeli jest zakorzeniony mocno człowiek w tym, to bardzo długo działa. Nawet potem w starszym życiu może zadziałać zwrotnie, czyli mogę się zastanowić, tam były wartości, tam było coś dobrego i mogę do tego wrócić. Natomiast to, że otaczają mnie media i to wszystko dookoła, to muszę w tym nie zgubić rodziny. Czyli wyobrażam sobie, że jeżeli siadamy przed dużym ekranem, który sobie zrobiliśmy, bo oglądamy film, to wartością nawet nie jest sam film, tylko to, że siadamy przed tym razem i próbujemy o tym...
Czyli ten popcorn może być wartością.
I teraz najtrudniejsza rzecz. Dopowiem to. Rozmawiać. Czyli czy my w rodzinie rozmawiamy o zjawiskach kultury. Mhm. Bo to, że ktoś obejrzy bajkę, to może być już przekichana sprawa pod warunkiem, znaczy jeżeli w ogóle nie ma na ten temat rozmowy. Mhm. Jeżeli, ja nie wiem, mogę przytoczyć bezpieczną, mało reklamową hasło, na przykład Scooby-Doo, który uważam za dość koszmarny serial dla dzieci, który ma w sobie bardzo dużo negatywnych działań, ale jest oglądany przez dziecko i jego, akurat to jest najłatwiejsze do zabezpieczenia przez dziecko. Czyli wydaje mi się, że tego typu obraz można zabezpieczyć. Natomiast są w tej chwili takie obrazy, których nie da się zabezpieczyć, na które dziecko jest bezradne, na które my jesteśmy bezradni.
Moi drodzy, krótką przerwę teraz proponuję. Po tej przerwie wracamy do naszej rozmowy. Przypomnę szybciutko, ksiądz profesor Marek Lis, Joanna Zawadzka, Jurek Mika. Dziś w tym gronie rozmawiamy o wpływie kultury masowej na życie rodzinne. Za chwileczkę wracamy do naszej rozmowy.